各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Добрый вечер, współpraktykujący. Kiedy mówimy o metodzie, to zawsze wspominamy o regulowaniu, czyli harmonizowaniu ciała. Konkretnie mówimy o siedzeniu w właściwej pozycji. Są dwa główne powody, dla których o tym zawsze mówimy, kiedy mówimy o metodzie i za każdym razem do tego wracamy. Powtarzamy to. Pierwszy powód jest taki, że tylko przyjmując właściwą pozycję ciała, jesteśmy w stanie się rozluźnić. Jeżeli nasza postawa jest prawidłowa, tylko wtedy możemy siedzieć na tyle stabilnie i w pozycji, która sprzyja maksymalnemu rozluźnieniu. Drugi powód jest taki, że oczywiście sprawdzając swoją pozycję w trakcie siedzenia i regulując ją, dostosowując ją, poprawiając ją, oczywiście musimy używać swojego umysłu, musimy używać świadomości, aby zauważyć, w jakiej pozycji jest ciało, jak jest ułożone i odbierać wrażenia płynące z ciała. A więc robiąc to, zwracając uwagę na postawę ciała i regulując ją, już poprzez samo to angażujemy umysł, harmonizując go i regulując. Tak więc ta pozycja, właściwa pozycja, ułożenie ciała podczas siedzenia jest bardzo ważne i właśnie z tych dwóch powodów. Pierwsze sprzyja rozluźnieniu, a po drugie już samo w sobie stanowi to kultywację umysłu, czy harmonizowanie umysłu. Jeżeli chodzi o harmonizowanie umysłu, to jest szereg różnych metod, które temu służą. I niektórzy z Was być może już znają takie metody, może nauczyliście się ich od innych nauczycieli. W każdym razie podejście Chan jest takie, że te metody, które stosujemy, zasadniczo służą do tego, aby najpierw skupić umysł, następnie go zjednoczyć, po to, aby dojść do takiego stanu całkowitej stabilności umysłu. Z pewnością wiemy z własnego codziennego doświadczenia, że nasz umysł na ogół jest rozproszony. Ma skłonność do tego, aby gdzieś czepiać się, lgnąć do różnych rzeczy w otoczeniu i na ogół jest w stanie takiego sporego rozproszenia i chaosu. A więc pierwszy krok polega poprzez stosowanie jakiejś konkretnej metody, polega na tym, aby niejako zebrać razem umysł. Przeciwdziałać temu rozproszeniu poprzez zebranie umysłu razem i skupienie go na jednym punkcie albo na jakimś jednym przedmiocie. I następnie poprzez kontynuowanie takiego skupienia doprowadzenie go do stanu zjednoczenia i stanu takiej pełnej stabilności, w której to skupienie może trwać przez dłuższy czas na jednym punkcie czy na jednym przedmiocie. A więc to są takie jakby podstawowe etapy czy kroki działania metody. Skupienie umysłu, następnie zjednoczenie. Kiedy mówimy o ćwiczeniu kultywacji czy ćwiczeniu umysłu, to umysł, o którym mówimy, może wydawać się takim bardzo abstrakcyjnym pojęciem. Ale w kontekście praktyki Chan ten umysł pojmujemy jako pewną całość, jako pewną taką całość czy pełnię funkcji umysłowych. I tę całość można podzielić na jakieś sześć funkcji, można wyróżnić sześć funkcji. Te funkcje odpowiadają pięciu zmysłom i szóstym elementem, szóstą funkcją jest taka bardziej wewnętrzna funkcja świadomości umysłu. Więc jeżeli chodzi o te pięć zmysłów, to oczywiście to są oczy, które postrzegają przedmioty zewnętrzne i w ten sposób mamy zmysł wzroku. To są uszy, które słyszą różne dźwięki i mamy zmysł słuchu. Nos wącha, czuje zapachy i mamy zmysł węchu. Język czuwa smak, różne smaki i jest zmysł smaku i ciało odczuwa różne wrażenia dotykowe. To jest zmysł dotyku. Natomiast i te przedmioty zewnętrzne, z którymi kontaktuje się tych pięć narządów, zmysłów, nazywają się kurzami czy pyłami zmysłowymi. I jeżeli chodzi o świadomość, to tu jest funkcja myślenia, funkcja, która pozwala nam myśleć. I zazwyczaj jest tak, że tych sześć zmysłów działa w sposób taki dosyć rozproszony, są rozproszone. Działają dosyć przypadkowo, bezładnie. I z powodu tego rozproszenia nasz umysł, nasze zmysły, można powiedzieć, tracą moc, są słabe. Ponieważ są słabe, to nie są w stanie jasno postrzegać swoich przedmiotów zmysłów. Czyli nie ma tutaj takiej jakości, takiej cechy klarowności. Jeżeli nie ma tej jasności czy klarowności, można powiedzieć, że te zmysły i świadomość są takie przytępione. W takiej sytuacji, kiedy nasz umysł i zmysły działają w taki sposób, czy tych sześć funkcji działa w taki sposób, właśnie rozproszony, bez klarowności, bez jakiejś takiej siły wewnętrznej, w taki przytępiony sposób, to również po prostu nie widzimy, nie postrzegamy rzeczywistości jasno. I wówczas różne decyzje czy wybory, których dokonujemy, też nie są jasne, nie są takie wyostrzone i nie ma w nich mocy. W związku z tym, aby właśnie ta kultywacja czy ćwiczenie umysłu polega na doborze takiej metody, praktyki, która by właśnie odwracała te, czy polepszała stan zmysłów i tych sześciu funkcji. Czyli polega to najpierw na takim skupieniu umysłu, skupieniu tych sześciu funkcji. I poprzez skupienie te zmysły łącznie ze świadomością się wyostrzają i zwiększa klarowność i nabierają mocy. I wtedy postrzegamy wszystko, rozróżniamy wszystko dużo jaśniej i to może doprowadzić takie skupienie do stanu zjednoczenia. A więc takim podstawowym celem tych metod Chan jest właśnie takie wzmocnienie i wyostrzenie działania tych sześciu funkcji umysłu. Wszyscy wiemy z codziennego życia, że jest możliwe takie silne skupienie umysłu. Na ogół, znaczy najłatwiej jest skupić umysł, wykonując czynność, którą dobrze znamy i którą lubimy. Jeżeli jesteśmy czymś bardzo zainteresowani, wówczas jesteśmy w stanie zagłębić się w daną czynność, w daną aktywność i mocno skupić na tym, co robimy. I przykładem czegoś takiego może być na przykład malowanie. Artysta, który ma doświadczenie powiedzmy w malowaniu, lubi to robić na przykład, weźmy jakiegoś na przykład człowieka czasem na ulicach, tacy artyści malują czy rysują ludzi. I taki człowiek, ponieważ lubi to robić, ma w tym doświadczenie, potrafi się jakby maksymalnie skupić na tej czynności. Wtedy również zmysł wzroku i umysł się usubtelniają, wyostrzają i taki człowiek zaangażowany, zaabsorbowany taką czynnością, ponieważ zmysł wzroku i umysł się wyostrzają, wzmacniają, jest też w stanie wyłapać różne rzeczy, różne szczegóły, czy subtelności tego, co widzi, co w innym wypadku, kiedy umysł nie jest tak skupiony, nie jest tak wyostrzony, na ogół się takich rzeczy nie dostrzega. I wtedy również człowiek jest w stanie wyłapać jakieś piękno, które widzi czy w danym człowieku, czy jeżeli na przykład rysuje czy maluje jakiś krajobraz, wówczas jest w stanie zobaczyć różne szczegóły w tym i wyłapać i niejako przekazać, wyrazić w tym, co rysuje czy maluje, to piękno, czy te różne subtelności tego, co widzi. Podobnie jest powiedzmy ze zmysłem słuchu. Można tutaj wziąć przykład dyrygenta, który dyryguje orkiestrą. Ponieważ człowiek lubi to robić, jego zmysł słuchu jest bardzo wysubtelniony, wyostrzony, bardzo klarownie postrzega, odbiera wszystkie dźwięki, jest w stanie wyłapać różne niuanse, na przykład wykonania jakiegoś utworu muzycznego. I taki człowiek nieraz dyryguje jakąś orkiestrą bardzo liczną, powiedzmy może tam być nawet 100 osób i słyszy, ponieważ jest tak skupiony na tej czynności, jest w stanie usłyszeć wszelkie subtelności wykonania danego utworu. I w związku z tym również, jeżeli pojawia się jakiś problem w wykonaniu, jest w stanie wychwycić to i skorygować ten problem. To samo dotyczy na przykład osób, które lubią gotować i angażując się w tę czynność, są w stanie bardzo wysubtelnić swój zmysł wzroku, zmysł smaku i węchu. Jest szereg innych jeszcze tego rodzaju czynności czy aktywności, które jeżeli jesteśmy nimi bardzo zainteresowani, czy jesteśmy w stanie się nie zagłębić, skupić bardzo na nich, wówczas nasza siła umysłu bardzo wzrasta i taka klarowność umysłu się wzmaga. Więc to są przykłady tego, w jaki sposób można wykorzystać poszczególne zmysły do tego, by wzmacniać, skupiać i wzmacniać umysł. I wykorzystuje to, wykorzystywane jest to właśnie w praktyce, w podejściu Chan. Podejście Chan jest takie, że upraszcza właśnie ten cały proces, na ogół wybierając jakiś prosty przedmiot czy obiekt, na którym skupia się powiedzmy jakiś zmysł. I w ten sposób poprzez takie skupienie umysł się wzmacnia i wyostrza. Siła skupienia wzrasta, umysł jest w stanie się ustabilizować. Stabilizować coraz bardziej i w elemencie nawet może dojść do zjednoczenia umysłu. A więc to jest przykład, to są przykłady z codziennego życia, które pokazują, w jaki sposób można wykorzystać praktykę związaną z jakimś jednym zmysłem, jednym organem zmysłu, po to, aby wyćwiczyć i wysubtelniać umysł. A więc, jeżeli chodzi o różne metody wykorzystywane w Chan, to wykorzystują one różne właśnie zmysły, czy któreś z tych sześciu funkcji umysłowych. Więc na przykład, jeżeli chodzi o zmysł wzroku, to już w tradycyjnych praktykach buddyjskich można znaleźć takie, które wykorzystują zmysł wzroku. Polega na tym, że wybiera się jakiś przedmiot, na którym skupia się wzrok. Skupienie powoduje właśnie wzmocnienie i takie wyostrzenie umysłu. Jeżeli chodzi o zmysł słuchu, to jeżeli chodzi o tradycyjne praktyki buddyjskie, to w zasadzie nie ma tam takich praktyk, które by opierały się na zmyśle słuchu. Dopiero później w praktykach Mahayany pojawiły się takie praktyki bazujące na słuchu. Dosyć trudno znaleźć praktyki, czy metody, które by wykorzystywały zmysły węchu i smaku. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, czyli o zmysł dotyku, to można tutaj do takiej kategorii metod zaliczyć wszystkie praktyki oddechowe, które właśnie bazują na odczuwaniu oddechu w ciele, czyli można powiedzieć, że opierają się na zmyśle dotyku, jak również praktyka ćwieluminacji wykorzystywana w Chan też oczywiście bazuje na ciele, na świadomości ciała. A więc tutaj co jest istotne, to że właśnie w podejściu Chan wykorzystuje się jeden z organów zmysłu, czy jedną z tych sześciu funkcji zmysłowych, a więc przede wszystkim zmysł wzroku, słuchu i dotyku, poprzez jakby zebranie umysłu, skupienie go właśnie w jednym przedmiocie zmysłu i ustabilizowanie, skupienie i ustabilizowanie umysłu. I poprzez to wzmocnienie go i wyostrzeni. I również, jeżeli chodzi o tą szóstą funkcję, czyli tak zwaną świadomość umysłową, jak jest nazywana, można powiedzieć, że tutaj praktyką, metodą, która wykorzystuje tę funkcję, jest na przykład recytacja. Na przykład recytacja imienia Buddy. Kiedy w myślach recytujemy, wówczas wykorzystujemy właśnie świadomość umysłową. To samo dotyczy jakiejś analizy czy refleksji dotyczącej różnych aspektów dharmy czy praw buddyjskich. Można powiedzieć, że tu wykorzystywane jest takie skupione myślenie, czyli wykorzystywana jest właśnie ta szósta funkcja, o której mówiliśmy, czyli świadomość umysłowa. A więc te wszystkie przykłady tutaj pokazują, że jakby podstawą podejścia Chan jest właśnie wykorzystywanie jednej z tych sześciu funkcji umysłu do tego, aby zebrać umysł, skupić go na jakimś jednym przedmiocie, jednym punkcie i poprzez to, przez wzmocnienie i wyostrzenie, ustabilizowanie umysłu. To jest taka podstawowa zasada właśnie podejścia Chan do stosowania różnych metod praktyki. Chociaż zasadniczo można wykorzystać każdy z tych sześciu zmysłów, czy każdą z tych sześciu funkcji, o których mówiliśmy, do medytacji, to jeżeli chodzi na przykład o zmysł wzroku i zmysł słuchu, to w przypadku zmysłu wzroku skupiamy się na jakimś przedmiocie, skupiamy wzrok na jakimś przedmiocie. W przypadku zmysłu słuchu skupiamy się na jakichś dźwiękach czy na jakimś dźwięku. A więc potrzebne są do tego rodzaju praktyki właśnie jakieś te konkretne przedmioty zmysłu, dźwięki albo jakieś obrazy, coś, na czym możemy skupić wzrok. W związku z tym jesteśmy ograniczeni, jeśli chodzi o wykorzystywanie takich metod, ograniczeni różnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, związanymi z miejscem, sytuacją, w jakiej się znajdujemy. W związku z tym nie zawsze te warunki umożliwiają korzystanie z takich metod. Natomiast jeżeli chodzi o zmysł, o ciało, czy o zmysł dotyku, to tutaj jakby nie ma takich ograniczeń, ponieważ jakby gdziekolwiek idziemy, możemy skupić uwagę na ciele, na różnych wrażeniach płynących z ciała, niezależnie od otoczenia czy sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Więc tutaj korzystanie narządu, jakim jest ciało, czy zmysłu dotyku, jest bardziej użyteczne i łatwiejsze do wykorzystania. I można wykorzystać to na przykład w taki sposób, aby skupić się na całym ciele, na ciele jako całości. Jest to metoda wykorzystywana w Chan i w zasadzie niezależnie od okoliczności, niezależnie od miejsca, w jakim się znajdujemy, zawsze możemy wrócić do ciała, do odczucia ciała, do skupienia się na ciele jako całości. Natomiast jeżeli mamy z tym trudności, mamy trudności z skupieniem się na ciele jako całości, możemy ograniczyć to pole świadomości, pole skupienia i na przykład skupić się tylko na wrażeniach dotyczących oddychania. Na przykład skupić się na przepływie powietrza przez nozdrza przy wdechu i wydechu. I w ten sposób również niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakiej sytuacji, ponieważ zawsze oddychamy, więc ten oddech jako przedmiot skupienia jest jest zawsze dostępny. A więc właśnie w Chan przede wszystkim wykorzystujemy metody oparte na świadomości ciała, czy na wrażeniach związanych z ciałem, czy z oddychaniem, ponieważ jakby one przy tego rodzaju podejściu najłatwiej jest zebrać umysł, skupić go właśnie na ciele czy na oddychaniu i w ten sposób doprowadzić dalej do zjednoczenia umysłu i doprowadzić go do stanu stabilnego, stanu bez ruchu. Więc w Chan na ogół wykorzystujemy właśnie takie metody. A więc w Chan wykorzystujemy głównie ciało jako taki przedmiot skupienia, przedmiot, dzięki któremu stosujemy metodę. I robimy to w taki sposób, że skupiamy umysł albo na ciele jako całości, jest to tak zwana świadomość całego ciała, albo skupiamy umysł na wrażeniu oddychania, na oddechu. I zaczynamy, tak jak mówiliśmy, ten proces wykorzystywania ciała od dostosowania czy przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała. I kiedy przyjmiemy taką właściwą pozycję ciała, jesteśmy w stanie się rozluźnić. I kiedy jesteśmy rozluźnieni, wówczas nie należy od razu, nie należy śpieszyć się i od razu jakby starać się stosować konkretne metody praktyki, tylko przez jakiś czas pobyć właśnie w takiej odpowiedniej pozycji, postawie ciała w rozluźnionym stanie. I jeżeli przez jakiś czas pobędziemy w takim właśnie w odpowiedniej pozycji w stanie rozluźnienia, wówczas nie tylko ciało będzie rozluźnione, ale również umysł zacznie się w sposób naturalny rozluźniać i harmonizować. I różne złudne myśli, czy błądzące myśli, jakie nazywamy, też zaczną niejako osiadać, zaczną się wyciszać. I wtedy niezależnie od tego, czy stosujemy świadomość tego ciała, czy świadomość oddychania, ta świadomość znacznie się wysubtelni, czy wyostrzy. Umysł, taki zharmonizowany, rozluźniony umysł, jakby nie będzie już przeszkadzał nam w takim jasnym, klarownym postrzeganiu, czy całego ciała, czy właśnie wyczuwaniu oddechu. A więc zaczynamy od właściwej postawy, od rozluźnienia ciała, od tego, aby jako osiąść w tej rozluźnionej postawie. Dopiero potem przechodzimy do stosowania już konkretnej metody, czy do świadomości ciała, albo świadomości oddechu. W taki sposób, takie jest właśnie podejście Chan do rozpoczęcia praktyki, stosowania metody.